James Joyce, Ulysses, taśma 12, ścieżka 1. Jakże interesujące, powiedział pośród mroku dystyngowany głos. Tak, sir, powiedział Ned Lambert serdecznie. Znajdujemy się w historycznej komnacie opactwa świętej Marii, gdzie jedwabny Thomas ogłosił się buntownikiem w 1534 roku. Jest to najbardziej historyczne miejsce w Dublinie. Omadn Burke ma zamiar napisać coś o nim w najbliższych dniach. Dawny Bank Irlandii znajdował się po drugiej stronie ulicy, aż do czasu Unii. A świątynia żydowska też była tu pierwotnie, zanim nie wybudowali sobie synagogi przy Adelaide Road. Nie byłeś tu nigdy przedtem, Jack, prawda? Nie, Ned. Przejechał konno wzdłuż Dame Walk, powiedział dystyngowany głos. Jeśli mnie pamięć nie myli, pałac Kilderów był w Thomas Court. Słusznie, powiedział Ned Lambert. Zupełnie słusznie, sir. Wobec tego, jeżeli będzie pan tak uprzejmy, powiedział duchowny, aby następnym razem zezwolić mi... Oczywiście, powiedział Ned Lambert, proszę przyjść z aparatem fotograficznym o każdej porze, każe usunąć te worki z okien. Można będzie robić zdjęcia stąd albo stąd. Poruszał się w nieruchomym, słabym świetle, uderzając swą deseczką w spiętrzone worki ziarna i w dogodne miejsca na podłodze. Broda i wejrzenie pociągłej twarzy zawisły nad szachownicą. Jestem głęboko zobowiązany, panie Lambert, powiedział duchowny. Nie będę nadużywał pańskiego cennego czasu. Prosimy serdecznie, powiedział Ned Lambert. Proszę zajść o każdej porze, powiedzmy w przyszłym tygodniu. Czy dobrze tu widać? Tak, tak, do widzenia, panie Lambert. Miło mi było pana poznać. Przyjemność jest po mojej stronie, odpowiedział Ned Lambert. Odprowadził gościa do wyjścia, a potem odrzucił swą deseczkę pomiędzy kolumny. Przeszedł powoli z J.J. Omolojem do opactwa Marii, gdzie wozacy ładowali na platformy wory chleba świętojańskiego i mączki palmowej O'Connor Wexford. Przystanął, żeby odczytać trzymaną w dłoni wizytówkę. Wielebny Hugh C. Love, Rathcoffey. Obecny adres Sam Michaels Salens. Sympatyczny młody facet. Powiedział mi, że pisze książkę o Fitzgeraldach. Zna się na historii, daje słowo. Młoda kobieta z powolną troskliwością oderwała od swojej powiewnej spódnicy uczepioną do niej gałązkę. Myślałem, że planujecie nowy spisek prochowy, powiedział J.J. O'Molloy. Ned Lambert strzelił palcami w powietrzu. Boże, zawołał. Zapomniałem mu opowiedzieć o tym, co powiedział hrabia Kilder po podpaleniu katedry w Cashel. Znasz to? Diabelnie mi przykro, powiadał on, lecz klnę się na Boga, myślałem, że arcybiskup był w środku. Ale mogłoby mu się to nie spodobać, co? Boże, opowiem mu mimo to. To był wielki pan ten Fitzgerald Moore. Oni wszyscy byli w gorącej wodzie kompanii, ci Geraldinowie. Przeszedł obok koni, które poderwały się nerwowo w rozluźnionej uprzęży. Klepnął srokaty dygoczący tuż przy nim zad i zawołał: ej, synku! Zwrócił się do J.J. O'Molloya i zapytał: no, Jack, o co chodzi, co się stało? Chwileczkę poczekaj. Stanął nieruchomo, z rozdziawionymi ustami i odrzuconą do tyłu głową i po chwili kichnął głośno. Siach, powiedział, niech to diabli. To kurz z tych worków, powiedział J.J. O'Molloy uprzejmie. Nie, wydyszał Ned Lambert, zaziębiłem się przedwczoraj. Niech diabli porwał, przedwczoraj wieczorem był tam piekielny przeciąg. Uniósł chusteczkę w oczekiwaniu tego, co miało nastąpić. Byłem dziś rano tego biednego, jak już to... Siach, matko, chojrzesza. Tom Rochford zdjął górny krążek ze stosu, który tulił do swej wiśniowej kamizelki. Widzicie, powiedział? Powiedzmy, że chodzi o występ szósty. Tu wkładam, widzicie? Występ odbywający się teraz. Wsunął dla nich do lewego otworu krążek, który ześlizgnął się po wyżłobieniu, kołysał przez chwilę, znieruchomiał i puścił ku nim oko. 6. Prawnicy starej szkoły, wyniośle stający w obronie, przyglądali się przechodzącemu do sądu Nizi Prius ze zbiorczego urzędu podatkowego Richie Gouldingowi, który niósł tekę z aktami Gouldinga, Collisa i Warda i słyszeli podstarzałą niewiastę o fałszywych, niedowierzająco uśmiechniętych zębach i czarnej, jedwabnej, wielce obfitej spódnicy, gdy szeleszcząc udawała się z Wydziału Morskiego Sądu Ławy Królewskiej do Sądu Apelacyjnego. Widzicie, powiedział, teraz ten ostatni, który włożyłem, jest tam. Występy zakończone, pchnięcie, działanie dźwigni, widzicie? Wskazał im kolumnę krążków spiętrzonych po prawej stronie. Świetny pomysł, powiedział Nozzy Flynn, pociągając nosem. Więc spóźniony facet zobaczy, który występ się odbywa i co już się odbyło. Widzicie? Powiedział Tom Rochford. Wsunął krążek dla siebie i patrzył, gdy ześlizgiwał się, kołysał. Puścił oko, stanął. 4. Występ odbywający się teraz. Zobaczę się z nim teraz w Ormondzie, powiedział Lenehan, i wybadam go. Jeden dobry uczynek wart jest drugiego. No zrób tak, powiedział Tom Rochford. Powiedz mu, jak bujna jest moja niecierpliwość. Dobranoc, przeciął McCoy, kiedy wy dwaj zaczynacie. To... Nozzy Flynn pochylił się ku dźwigni, pociągając nosem w jej kierunku. Ale jak to pracuje, Tommy? Zapytał. Tra-la-la, powiedział Lenehan. Do zobaczenia. Wyszedł za McCoyem i przeciął maleńki placyk Crampton Court. To bohater, powiedział po prostu. Wiem, powiedział McCoy. Myślisz o kanale? Kanale? Powiedział Lenehan. To się stało w głębi włazu. Minęli Music Hall Dana Lowry, gdzie Mary Kendall, czarująca subretka, uśmiechnęła się ku nim z plakatu malowanym uśmiechem. Gdy przechodzili obok Music Hallu Empire, chodnikiem w dół Sycamore Street, Lenehan opowiedział McCoyowi, jak się to stało. Jeden z tych włazów, podobny do tych przeklętych rur gazowych, i tam ten biedaczyna utknął, na pół uduszony wyziewami ze ścieków. Mimo to Tom Rochford, ubrany w kamizelkę bukmachera i wystrojony, spuścił się tam opasany liną. I niech zginę, ale udało mu się okręcić liną tego biedaczynę i wyciągnięto ich obu razem. Bohaterski czyn, powiedział. Dochodząc do Dolphin, przystanęli, aby przepuścić karetkę pogotowia, która przegalopowała obok nich ku Jervis Street. Tędy, powiedział, skręcając w prawo, chcę zajrzeć do Lenama, żeby zobaczyć, jakie są początkowe zakłady na sceptor. Która godzina na twoim złotym zegarku z łańcuszkiem? McCoy zerknął do posępnego kantoru Markusa Tercjusa Mozesa, a potem na zegar O'Neilla. Po trzeciej, powiedział, kto jej dosiada? O Madden, powiedział Lenan, ognista klacz. Czekając przed barem Temple, McCoy zepchnął delikatnymi dotknięciami czubka bucika skórkę banana z chodnika do rynsztoka. Człowiek może przeklęcie łatwo upaść paskudnie, pośliznąwszy się na tym, kiedy będzie wracał zalany po ciemku. Brama wjazdowa otworzyła się, aby przepuścić wicekrólewską kawalkadę. Jeden do jednego, powiedział Lenehan, wróciwszy. Natknąłem się na Bantam Lyonsa. Przyszedł obstawić jakiegoś przeklętego konia, którego ktoś mu polecił, chociaż nie ma najmniejszych szans. Tędy. Przeszli po stopniach i pod bramą kupców. Postać o ciemnym grzbiecie przeglądała książki na wózku domokrążcy. Oto jest, powiedział Lenehan. Ciekaw jestem, co kupuje, powiedział McCoy, zerkając za siebie. Leopoldo, czyli uciekł mi Blum w proso, powiedział Lenehan. Ma kręćka na punkcie okazyjnego kupna, powiedział McCoy. Byłem z nim któregoś dnia i kupił za 2 szylingi książkę od pewnego staruszka przy Leafy Street. Były tam śliczne sztychy warte 2 razy tyle pieniędzy, gwiazdy i księżyc i komety z długimi ogonami. Rzecz była o astronomii. Lenehan roześmiał się. Opowiem ci cholernie dobrą historyjkę o ogonach komet, powiedział. Przejdźmy na słońce. Skręcili ku metalowemu mostowi i ruszyli przez Wellington Quay wzdłuż kamiennego obramowania rzeki. Kawaler Patrick Alessius Dignam wyszedł od Mangana, dawniej Ferenbacha, niosąc 1,5 funta kotletów wieprzowych. Odbywała się wtedy wielka pompa w domu poprawczym w Glencree, powiedział Lenehan w podnieceniu. Takie doroczne przyjęcie, wiesz, sztywne gorsy, przyszedł burmistrz, był nim wtedy Waldilon. Sir Charles Cameron i Dan Dawson przemawiali i była muzyka. Bartel Darcy śpiewał i Benjamin Dollard. Wiem, wtrącił McCoy, moja pani śpiewała tam raz. Naprawdę? Powiedział Lenehan. Kartka pokoje nieumeblowane pojawiła się ponownie we framudze okna pod numerem 7 przy Eccles Street. Przerwał na chwilę opowiadania, ale wybuchnął urywanym śmiechem. Zaczekaj, aż ci opowiem, powiedział. Delahunt z Camden Street był dostawcą żywności, a twój szczerze oddany był wielkim podczaszym. Blum z żoną też tam byli. Podaliśmy wszystkiego w nadmiarze. Portwein i sherry i kirasso, które potraktowaliśmy wielce sprawiedliwie. Szybkie i szalone to było. Po cieczach podano ciała stałe, zimne mięsiwa w obfitości i pasztety. Wiem, powiedział Mukoi. Tego roku, kiedy moja pani tam była. Lenehan serdecznie ujął go pod ramię. Zaczekaj, aż ci opowiem, powiedział. Przekąsiliśmy o północy, już po zabawie, a kiedy wyruszyliśmy, była szara godzina przed świtu i noc kończyła się. Była cudowna zimowa noc na Fitzherbert Mountain, kiedy powracaliśmy. Blum i Chris Cullinan siedzieli po jednej stronie powozu, a ja z żoną po drugiej. Zaczęliśmy wyśpiewywać tercety i duety. Hej, promyku wczesny ranka. No, była porządnie podchmielona solidną porcją portwajnu od Delahunta, którą zdążyła wlać w siebie. Za każdym podskokiem cholernego powozu zderzała się ze mną. Diabelnie przyjemne. Ma ona ich piękną parę. Niech jej Bóg da zdrowie. O takich. Wysunął przed siebie zaokrąglone dłonie, marszcząc brwi. Przez cały czas poprawiałem jej koc i układałem boa. No wiesz, co chcę powiedzieć. Jego dłonie przesunęły się w powietrzu po pełnych okrągłościach. Z zadowoleniem zacisnął powieki, skulił się i z warg jego wydobył się słodki, świergotliwy gwizd. Mój mały stanął mi na baczność, powiedział z westchnieniem. To ognista klacz, ani słowa. Blum wskazywał Chrisowi Cullinanowi i woźnicy wszystkie gwiazdy i komety na niebie, wielką niedźwiedzicę i Herkulesa i smoka i całą resztę tego tałataństwa. Ale klnę się na Boga, że ja przynajmniej byłem, że się tak wyrażę, zagubiony na drodze mlecznej. Zna on je wszystkie, daje słowo. No i w końcu zauważył jakieś małe maciupeństwo, daleko jak diabli. A co to za gwiazda, Poldi, powiada. Klnę się na Boga, wpędziła Bluma w ślepy zaułek. Czy ta, powiada Chris Cullinan, przecież to nie większe niż główka szpilki. Na Boga nie wiedział, jak utrafił. Lenehan zatrzymał się i przechylił nad kamiennym obramowaniem nadbrzeża, sapiąc i śmiejąc się cicho. Osłabłem, wydyszał. Blada twarz Mukoia, która uśmiechała się od czasu do czasu, spoważniała. Lenehan znowu ruszył. Uniósł swą żeglarską czapkę i podrapał się gwałtownie w tył głowy. Spojrzał z ukosa pod słońce na Mukoia. To naprawdę wszechstronny człowiek, ten Blum, powiedział poważnie. To nie jeden z tych pospolitych albo byle jakich. No wiesz, jest coś z artysty w naszym starym Blumie. Pan Blum przewracał leniwie karty straszliwych odkryć Marii Monk, później arcydzieł Arystotelesa, krzywy niechlujny druk, ilustracje. Dzieci zwinięte w kłębuszek, w krwisto-czerwonych łonach, wyglądających jak wątroby zabitych krów. Mnóstwo takich samych, jak te wszędzie teraz na świecie. Wszystkie bodą głowami, żeby się wydostać. Co minuta rodzi się gdzieś dziecko. Pani Purefoy. Odłożył obie książki na bok i zerknął na trzecią. Opowiadania z getta przez Leopolda von Sacher-Masoch. A to już miałem, powiedział odsuwając ją. Księgarz położył na ladzie dwa tomy. Te dwie są dobre, powiedział. Cuchnący cebulą oddech wybiegł ponad ladę spoza jego zrujnowanych zębów. Pochylił się, aby poskładać pozostałe książki, przytulił je do rozpiętej kamizelki i wyniósł za brudną zasłonę. Na moście O'Connella wiele osób dostrzegło dostojną postać i wesoły ubiór pana Denisa J. McGinney, profesora tańcu, etc. Pan Blum sam spojrzał na tytuły. Piękne tyranki przez Jamesa Lovebirch. Wiem, co to może być. Miała to? Tak. Otworzył książkę, tak jak myślałem. Głos kobiety za brudną zasłoną, posłuchajmy. Mężczyzna, nie. To nie bardzo by się jej podobało. Wziąłem to dla niej już raz. Odczytał drugi tytuł. Słodycze grzechu. Bardziej w jej guście. Zobaczmy. Przeczytał tam, gdzie otworzył palcem. Wszystkie dolarowe banknoty otrzymywane od męża wydawała w magazynach na przepiękne suknie i najdroższe fatałaszki dla niego, dla Raula. Tak to tu. tu spróbować. Jej wargi stopiły się z jego wargami w słodkim calunku rozkoszy, podczas gdy dłonie jego prześlizgiwać się jeły po wypukłych krągłościach wewnątrz jej dezabilu. Tak, wziąć to. A zakończenie. Spóźniłaś się, powiedział ochryple, wpijając w nią wzrok z podejrzliwym błyskiem. Piękna kobieta odrzuciła swój przybrany sobolami płaszcz, ukazując królewskie ramiona i falujące wdzięki. Niedostrzegalny uśmiech błąkał się po jej najdoskonalszych wargach, gdy zwróciła się ku niemu spokojnie. Pan Blum odczytał raz jeszcze. Piękna kobieta. Objęło go łagodne ciepło, usztywniając ciało. Ciało poddało się pośród pomiętych szat. Białka oczu uniosły się omdlałe. Nozdrza rozdeły się w poszukiwaniu łupu. Na piersiach topniejące pachnidła. Dla niego, dla Raula, pod pachami podwoniający cebulą, galaretowata lepkość. Jej falujące wdzięki dotykać, gnieść, miażdżyć. Lwi kał siarką woniejący, być młodym, młodym. Podstarzała niewiasta, nie młoda już, opuściła gmach sądu kanclerskiego, ławy królewskiej akcyzy i sądu cywilnego, wysłuchawszy w sądzie kanclerskim sprawy o ubezwłasnowolnienie umysłowo chorego Pottertona, a w wydziale morskim pozwu na wniosek jednostronny właścicieli Lady Cairns przeciw właścicielom barki Mona, a w sądzie apelacyjnym zawieszenia wyroku w sprawie Harvey'a przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń od Wypadków na Oceanach. Powietrze w księgarni drżało od flegmistego kaszlu, wzdymając brudne zasłony. Nieuczesana siwa głowa księgarza, jego nieogolona, zarumieniona twarz wynurzyły się spoza nich kaszląc. Charknął nieokrzesanie i wypluł flegmę na podłogę. Postawił but na swej plwocinie, roztarł ją podeszwą i pochylił się, ukazując nagie ciemię pokryte rzadkimi włoskami. Pan Blum zauważył to. Opanowując zakłopotanie w głosie, powiedział: tę wezmę. Księgarz uniósł oczy wypłowiałe od zastarzałego reumatyzmu. Słodycze grzechu, powiedział, uderzając w nią palcem. To dobre. Woźny w drzwiach sali licytacyjnej Dillona znowu potrząsnął dwukrotnie swym ręcznym dzwonkiem i przejrzał się w zabazgranym kredą lustrze sekretery. Dilly Dedalus, słuchająca na krawężniku, usłyszała głos dzwonka i nawoływanie licytatora wewnątrz. 4 szylingi i 9 pensów. Te przepiękne firanki, 5 szylingów, urocze firanki. Nowe kosztują 2 gwineje. Czy ktoś daje więcej niż 5 szylingów? Idą za 5 szylingów. Woźny uniósł dzwonek i potrząsnął. Bank. Bank oznajmił dzwonek ostatnie okrążenie i poderwał do sprintu ścigających się na pół mili cyklistów. Jackson, Willie, Munro, Gahan, kołysząc wyciągniętymi szyjami, wzięli zakręt przy bibliotece uniwersyteckiej. Pan Dedalus, pokręcając długiego wąsa, wyszedł spoza narożnika Williams Row. Zatrzymał się obok swej córki. Długo czekałam na ciebie, powiedziała. Wyprostuj się na miłość Jezusa Chrystusa, Pana naszego, powiedział pan Dedalus. Starasz się naśladować swego wuja Johna, kornecistę, z głową w ramionach. Jezu frasobliwy. Dilly wzruszyła ramionami. Pan Dedalus położył na nich dłonie i odgiął je ku tyłowi. Wyprostuj się, dziewczyno, powiedział. Dostaniesz skrzywienia kręgosłupa. Czy wiesz, jak wyglądasz? Zwiesił głowę ku przodowi, zgarbił ramiona i opuścił dolną szczękę. Daj spokój, ojcze, powiedziała Dilly. Wszyscy na ciebie patrzą. Pan Dedalus wyprostował się i znowu pokręcił wąsa. Czy dostałeś jakieś pieniądze? Zapytała Dilly. Skąd miałbym dostać pieniądze? Powiedział pan Dedalus. Nie ma nikogo w Dublinie, kto pożyczyłby mi choć 4 pensy. Masz trochę, powiedziała Dilly, patrząc mu w oczy. Skąd wiesz? Zapytał pan Dedalus, przymrużając oko. Pan Kernan, zadowolony z zamówienia, które otrzymał, szedł raźno wzdłuż James Street. Wiem, że dostałeś, odpowiedziała Dilly. Czy nie byłeś teraz w Scotch House? Nie byłem, odpowiedział pan Dedalus, uśmiechając się. Czy to te zakonniczki nauczyły cię takiej bezczelności? Masz, wręczył jej szylinga. Spróbuj z tym coś zrobić, powiedział. Przypuszczam, że masz 5, powiedziała Dilly. Daj mi więcej. Zaczekaj no, powiedział pan Dedalus groźnie. Jesteś jak cała reszta, prawda? Zuchwała banda małych szczeniąt od czasu, jak wasza biedna matka umarła. Ale zaczekaj no. Dostaniecie jeszcze wszyscy łupnia ode mnie. Nikczemne lajdactwo. Postaram się was pozbyć. Nie obeszłoby was, gdybym wyciągnął nogi. Umarł. Ten człowiek na piętrze nie żyje. Zostawił ją i poszedł dalej. Dilly poszła za nim szybko i pociągnęła za marynarkę. No o co chodzi? Powiedział zatrzymując się. Woźny zadzwonił dzwonkiem za ich plecami. Brank! Niech Bóg skaże twoją przeklętą, wrzaskliwą duszę! Zawołał pan Dedalus, odwracając się ku niemu. Woźny, świadom komentarza, potrząsnął dyndającym sercem swego dzwonka, lecz słabo. Bank! Pan Dedalus wpatrzył się w niego. Przyjrzyj mu się, powiedział. To pouczające. Ciekaw jestem, czy da nam mówić. Masz więcej niż tyle, ojcze, powiedziała Dilly. Mam zamiar pokazać wam małą sztuczkę, powiedział pan Dedalus. Pozostawię was wszystkich tam, gdzie Jezus pozostawił Żydów. Zobacz, to wszystko, co mam. Dostałem 2 szylingi od Jacka Powera i wydałem 2 pensy na golenie przed pogrzebem. Wyciągnął nerwowo garść miedziaków. Czy nie możesz poszukać gdzieś jakichś pieniędzy? Powiedziała Dilly. Pan Dedalus pomyślał i skinął głową. Tak uczynię, powiedział poważnie. Szukałem na całej długości rynsztoka O'Connell Street. Teraz spróbuję tu. Jesteś bardzo śmieszny, powiedziała Dilly uśmiechając. Masz, powiedział pan Dedalus, wręczając jej 2 pensy. Kup sobie szklankę mleka i bułkę albo coś. Wkrótce wrócę do domu. Wsunął pozostałe monety do kieszeni i ruszył przed siebie. Wicekrólewska kawalkada wynurzyła się z bramy parku, witana przez służbistych policjantów. Jestem pewna, że masz jeszcze 1 szylinga, powiedziała Dilly. Woźny zadzwonił głośno. Pan Dedalus odszedł pośród ogłuszającego hałasu, mamrocząc do siebie przez zaciśnięte wargi. Zakonniczki, piękne stworzonka. No, zapewne nie zrobiłyby nic złego. Zapewne nigdy nie zrobiłyby nic naprawdę złego. To siostrzyczka Monika. Zadowolony z zamówienia, które otrzymał od Palbrook Robertsona, pan Kernan nadchodził od strony zegara słonecznego w kierunku James Gate, zamaszyście wzdłuż James Street, obok biur Shackletona. Nieźle go urobiłem. Co słychać, panie Crimmins? Znakomicie, proszę pana. Obawiałem się, że może być pan teraz w swoim drugim zakładzie w Pimlico. Jak tam sprawy? No, ledwie zipią. Piękną mamy pogodę. Tak, rzeczywiście. Potrzebne dla wsi. No, ci rolnicy to ciągle narzekają. Łyknę tylko na parsteczek pańskiego najlepszego ginu, panie Crimmins. Mały gin, proszę pana. Tak, proszę pana. Okropny wypadek, ta eksplozja na General Slocum. Okropny, okropny. 1000 ofiar i rozdzierające sceny, mężczyźni tratujący kobiety i dzieci. To straszliwa brutalność. Mówią, że jaka była przyczyna? Samo zapalenie. Ujawniono skandaliczne okoliczności. Ani jedna z łodzi ratunkowych nie mogła utrzymać się na wodzie, a wąż przeciwpożarowy był cały spękany. Nie mogę zrozumieć, jak inspektorzy mogli pozwolić kiedykolwiek, żeby taki statek... Teraz pan mówi rozsądnie, panie Crimmins. A wie pan dlaczego? Łapówki. Czy to możliwe bez wątpienia? No, no, popatrzcie. I powiadają, że Ameryka jest wolnym krajem, a myślałem, że u nas jest źle. Uśmiechnąłem się do niego. Ameryka, powiedziałem spokojnie, jakby nigdy nic. Cóż to jest? Odpadki z każdego kraju, nie wyłączając naszego, czy nie, prawda? To fakt. Przekupstwo, drogi panie. No oczywiście tam, gdzie przepływają pieniądze, zawsze znajdzie się ktoś, kto je wyłowi. Zauważyłem, że patrzy na mój surdut. To ubiór tak działa. Nic jak szykowny wygląd zwala ich z nóg. Halo, Simonie, powiedział ojciec Kolej. Co słychać? Halo, Bob, staruszku, odpowiedział pan Dedalus, zatrzymując się. Pan Kernan przystanął i zaczął krygować się przed pochyłym lustrem Petera Kennedy, fryzjera. Szykowny surdut, bez wątpienia, Scott z Dawson Street. Wart 500 suwerena, który zapłaciłem Niremu. Nie mógł kosztować mniej niż 3 gwineje. Pasuje jak ulał. Nosił go pewnie któryś z tych klubowych elegantów z Kildare Street. John Mulligan, dyrektor Banku Hibernijskiego, przyjrzał mi się wczoraj bacznie na moście Carlisle, jak gdyby mnie sobie przypominał. Aha, Trzeba ucharakteryzować postać dla tych facetów. Rozbójnik, gentleman. A więc, panie Krymins, czy będziemy mieli zaszczyt otrzymać ponownie pańskie zamówienie? Puchar, który rozwesela, lecz nie upija, jak powiada stare przysłowie. Northwall i Sir John Rogerson Skay, kadłuby okrętów i łańcuchy kotwiczne płynąc na zachód, niesiony w czółenku pomiętej ulotki, kołysząc się na wodzie przy burcie promu, Eliasz nadchodzi. Pan Kernan zerknął pożegnalnie na swój wizerunek, rumieniec, oczywiście szpakowaty wąs. Oficer, który powrócił ze służby w Indiach, wyprostował plecy, a jego okryte getrami stopy dzielnie poniosły naprzód przysadziste ciało. Czy to brat Lamberta po drugiej stronie ulicy sam? Co? Tak. Diabelnie podobny do niego. Nie, to ta przednia szyba samochodu w słońcu, to tylko taki blask. Diabelnie podobny. Aha, gorące tchnienie jalowcówki rozgrzało mu wnętrzności i oddech. Dobry to był łyczek zinu. Poły jego surduta błyskały w słońcu w takt opasłego kroku. O, tam powiesili, wypatroszyli, poćwiartowali Emeta. Natłuszczony czarny sznur. Psy zlizywały krew z ulicy, gdy żona wicekróla przejeżdżała obok w swym powozie. Zaraz, zaraz. Czy jest pochowany u świętego Michana? Ależ nie. Pogrzeb był o północy w Glasnevin. Zwłoki wniesiono przez ukryte przejście w murze. Dignam tam teraz leży. Zgasł jak zdmuchnięty. No, no. Może lepiej skręcić tu, obejść z daleka. Pan Kernan skręcił i poszedł wzdłuż pochyłości Watling Street, wymijając narożnik, gdzie znajdowała się poczekalnia Guinnessa. Przed składami Stowarzyszenia Dublińskich Gorzelników stał dwukolowy wózek bez woźnicy i pasażera z lejcami uwiązanymi do koła. Diabelnie niebezpieczna rzecz. Jakiś kmiotek z Tipperary zagrażający życiu obywateli koń może ponieść. Niosący księgi Dennis Bryn, znużony godzinnym oczekiwaniem w kancelarii Johna Henry Mentona, prowadził żonę przez most O'Connella, kierując się ku kancelarii panów Collisa i Warda. Pan Kernan zbliżał się do Island Street. Niespokojne czasy. Muszę poprosić Neda Lamberta, żeby mi pożyczył te wspomnienia Sir Johna Habingtona. Kiedy spogląda się dziś wstecz na to wszystko w pewien uporządkowany sposób, szulerniał Dalego. Nie udawało się szachrować wtedy. Jednemu z tych facetów przybito do stołu dłoń sztyletem. Gdzieś niedaleko stąd Lord Edward Fitzgerald uciekł majorowi Sirowi przez stajnię za Moira House. A to był diabelnie dobry dzień. Wspaniały, odważny, młody magnat. Dobre pochodzenie oczywiście. Ten Łotr, ten rzekomy szlachcic w fiołkowych rękawiczkach wydał. Oczywiście byli po niewłaściwej stronie, ale wzrośli w dniach zła i ciemnoty. To piękny poemat Ingram. Byli prawdziwymi dżentelmenami. Wzruszająco Ben Dollard śpiewał tę balladę. Mistrzowskie wykonanie. Gdy oblegli Ross, mój ojciec padł. Lekkim kłusem wzdłuż Pembroke Quay przejechała kawalkada, a forysie pocka, podskakiwali w siodłach surduty kremowe parasolki. Pan Kernan przyspieszył z rosnącą zadyszką. Jego ekscelencja, fatalnie rozminąłem się o włos. Niech to diabli, co za szkoda. Stefan Dedalus patrzył przez pokrytą pajęczyną szybę na palce złotnika badającego zaśniedziały łańcuch. Pył opajęczał okno i wystawowe tace. Pył przyciemnił pracujące palce o sępich paznokciach. Pył drzemał na matowych zwojach brązu i srebra, rąbach cynobru, rubinach, centkowanych i ciemnych jak wino kamieniach. Wszystkie zrodzone w ciemnej, pełnej robaków ziemi, iskry zimnego ognia, niedobre światło, ale lśniące w ciemności. Tam upadli archaniołowie, strącali gwiazdy z czół swoich. Ubłocone świńskie ryje, dłonie ryją i ryją, chwytają i wyrywają je. Tańczy ona w plugawym półmroku, gdzie płonie żywica i czosnek. Rdzawobrody żeglarz pociąga rum z kielicha i wbija w nią wzrok. Długa, wykarmiona morzem, milcząca żądza. Tańczy ona, przegina się, kołysząc maciożymi kłębami i biodrami, a na jej wszetecznym brzuchu podryguje jajo rubinowe. Stary Russell kawałkiem brudnej irchy raz jeszcze przetarł klejnot i odwrócił go, trzymając u koniuszka swej mojżeszowej brody. Pradziadek goryl sycący wzrok ukradzionym skarbem. A ty, który wyrywasz stare wizerunki z ziemi cmentarnej, szalone słowa sofistów, antystenes, wiedza o lekach, wschodnia i nieśmiertelna pszenica, rozprzestrzeniona od wiekuistego po wiekuiste. Ulisses, taśma 12, koniec ścieżki pierwszej.